każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Daniel Rutkowski, dzień dobry, witam, sobotni poranek, jak zwykle polityczne podsumowanie na antenie Radia Gorzów. A dzisiaj w naszym studio Roman Jabłoński, członek Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowie. Dzień dobry, witam pana.
Witam pana, witam państwa.
Romuald Gawlik, wicemarszałek województwa, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie marszałku.
Witam państwa, witam pana.
Jerzy Sobolewski, przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w Gorzowskiej Radzie Miasta. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Oraz Roman Kuźbiński, Ruch Kukiz 15, wiceprzewodniczący lubuskich struktur ruchu. Dzień dobry.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Jesteśmy już w komplecie, zaczynamy dyskusję. Będziemy rozmawiać dzisiaj o tematach lokalnych, bo i Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu poruszymy. Państwo, panowie, skomentujecie temat z minionego tygodnia, czyli kolejną datę oddania szkoły dla uczniów, dla mieszkańców Gorzowa. O umowie paradyskiej, bo to 20 lat mija od jej podpisania. Czy w ogóle jest umowa paradyska? To za chwileczkę będziemy o tym rozmawiać. O odchudzaniu rządu także, ale zacznijmy od innego tematu. Temat, o którym mówi się, gdyby jeździły gorzowskie tramwaje, powiedziałoby się, mówi się o tym w tramwajach, autobusach i tak dalej. Wolna niedziela od handlu, pierwsza taka niedziela przed nami. Jak panowie podchodzicie do tego tematu, bo widzę, że Polska podzielona. Jedni uśmiechają się pod nosem i mówią, jaki to problem, a inni trochę wpadają w panikę. Proszę bardzo, panie marszałku, Romuald Gawlik.
Myślę, że życie skoryguje, jak zawsze wszystko i myślę, że jeżeli w znacznej części część społeczeństwa w niedzielę nie robi zakupów, raczej zagospodarowuje swój wolny czas w zależności w jakim otoczeniu mieszka, część wychodzi na spacery, jeszcze inni koła zainteresowań mają, więc spędzają ten czas na pewno bardziej przyjemnie niż to, co się nazywa bezpośrednimi zakupami. Wydaje mi się, że problem tkwi w czymś innym. Wydaje mi się, że dzisiaj...
Stylu życia
oczywiście. Kwestia, powiedzmy sobie, różnego rodzaju wywołania zainteresowań oddolnych, stowarzyszeń, chęci spotykania się z sobą, to by spowodowało, że w rzeczywistości ten temat, czy będzie handel w niedzielę, czy nie będzie handlu w niedzielę, to sam by się w jakimś sensie, podejrzewam, na zasadzie podaż-popyt rozwiązał. Dzisiaj nawzajem zaczynamy się podkręcać właściwie, handel chce zyskać, godziny przedłuża. Czy to coś zmieni, próba dostosowania znowu galerii, ominięcie prawa?
No właśnie, to jest druga strona medalu, tak? Spójrzmy na to ze strony pracodawcy czy firm. Mówi się o tym, że zanim jeszcze prawo weszło, już niektórzy znaleźli sposoby obejścia, czyli tak, punkty sprzedaży pieczywa mogą być czynne, punkty sprzedaży biletów komunikacji, tak, PKP mogą być czynne.
Biznes rodzinny, prawda, czyli
kawiarnie,
właściciel może
które przerabiane są na sklepy, albo na odwrót sklepy na kawiarnię.
No, myślę, że to jest pewnego rodzaju znowu to, co się nazywa Polak potrafi, jeżeli coś nie jest zabronione, to będzie próbował to w jakimś sensie dostosować. I dlatego poczekajmy, zobaczymy, co z tego w rzeczywistości naprawdę nam się wskrzesi. Czy będzie ten handel akceptowalny, czy nie?
Życie pokaże. Roman Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość.
Szanowni Państwo, no, rzeczywiście jesteśmy w przededniu wolnej niedzieli. I wszyscy będziemy się uczyli, jak to faktycznie będzie przebiegało.
Solidarność apeluje o to, aby zgłaszać jakieś przypadki łamania prawa, tak? Ale z drugiej strony można to zrobić omijając delikatnie prawo, tak?
No właśnie, ale ideą ustawodawcy było to, że właśnie tę niedzielę mamy poświęcić dla rodziny, mamy poświęcić dla realizacji wypoczynku kultury. I mnie na przykład niepokoi sytuacja tego rodzaju, że różne instytucje, czy właśnie sami przedsiębiorcy próbują wykorzystywać sytuację poprzez na przykład interpretację kodeksu pracy, co to jest dzień pracy, kiedy się rozpoczyna, kiedy się kończy. I nie taka była idea ustawodawcy. Wydaje mi się, że ta ustawa po kilku miesiącach, zresztą taki był cel rządu, będzie podlegała ocenie i dokonamy tutaj pewnych korekt i to przyzwyczajenie społeczeństwa do niedziel jako dnia wypoczynku wydaje mi się pójdzie w tym kierunku i to się po prostu uspokoi.
Roman Kuźmiński, Kukiz 15.
Myślę, że na tą sprawę jednak trzeba patrzeć z wielu stron i tu zdania rzeczywiście są podzielone zarówno w klubie poselskim u nas w regionie, jak również w rodzinach i takie rozmowy na co dzień się toczą. No wiemy, że ta wolna niedziela niekorzystnie wpłynie ekonomicznie, co prawda, na handel, bo przyjeżdżali do nas tutaj sąsiedzi z Niemiec często, gdzie sklepy są zamknięte.
Czyli to jest dla naszego, tutaj dla naszego regionu, tak?
Tak, to jest ze względu, już patrząc tutaj na nasz region, czy gorzowski, czy południe województwa.
A mówi się, że Polacy do Czech będą jeździć na zakupy.
Tak, mogą. No takie różne chodzą już pogłoski, ale też trzeba spojrzeć na to z drugiej strony. Jeżeli te sklepy wielkopowierzchniowe będą zamknięte, to drobny handel będący w Gorzowie w krytycznej sytuacji, bo wiemy, że statystyki mówią, że rentowność jest podprogowa, czyli na poziomie chyba minus 2% czy minus 1,5%, nie pamiętam. Jeżeli miałoby to pomóc tym drobnym przedsiębiorcom naszym, tutaj miejscowym, no to jak najbardziej za. No i też sprawa tego deficytu czasu wolnego w rodzinie, o którym się pisze, często naukowcy piszą, że brak tego czasu wolnego dla rodziny jest jedną z przyczyn rozpadu rodzin. No i widzimy, jak to wygląda statystycznie, jest rozwodów, ile jest problemów rodzinnych, szczególnie tutaj na ścianie nawet zachodniej u nas, gdzie przodujemy w tych statystykach. Więc wydaje się, że tych argumentów i za, i przeciw jest wiele. No myślę, że tak jak moi przedmówcy mówili, musimy zostawić trochę wolnego czasu i zobaczyć, poobserwować, jak ta sytuacja będzie się rozwijać.
Sama ustawa jest rozwijająca, tak? Bo coraz więcej tych niedziel będzie.
No my jako klub Kukiz 15 generalnie jesteśmy przeciwko przeregulowaniu jakby rynku też. No nie można też wszystkiego regulować ustawami, przepisami. No wiadomo, że pewne jakieś obszary życia muszą być regulowane, no ale też trzeba by zwrócić na to uwagę, że nie wszystko.
Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska.
Rzeczywiście jesteśmy podzieleni, jeżeli chodzi o tą ustawę. Ja oczywiście uważam, że ta ustawa jest bezsensowna i wprowadza wielki chaos w nasze życie.
Platforma zapowiada przywrócenie niedziel dla handlu, tak?
Po takim jakoś hasłem tak się dziwnie składa, tutaj kolega z PiS-u mówił o tej idei ustawodawcy, że wszystkie ostatnio wprowadzane ustawy, że ustawodawca ma co innego na uwadze, a życie jest inne i na tym polega problem, bo
ale zawsze tak było.
Jeżeli ustawa wprowadza tyle furtek do tego, żeby korzystać właśnie z różnych kombinacji, to jest po prostu złe prawo, bo jeżeli wprowadza się zakaz handlu w niedzielę, a przy okazji mówi się, że można sprzedawać pieczywo, można sprzedawać kwiatki, można chodzić do fryzjera, można kupować bilety, a to wszystko jest w galeriach, proszę państwa, czyli ludzie, którzy prowadzą galerię, mówią, to my nie zamykamy. Po co mamy zamykać, jak my to wszystko przecież u nas jest, prawda? Nie wspomnę już o stacjach CPN-u, które rozrosły się do galerii. No to już w ogóle jest parodia, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w Polsce, że okazuje się, że stacje benzynowe przejmą teraz rolę galerii. Nie zgodzę się tutaj z kolegą, że akurat wolne niedziele są powodem do rozwodu. To jest
nie wprost, ale deficyt, to jest jeden z czynników. Jakby deficyt czasu wolnego w rodzinie to jest pojęcie ogólnie znane, jeżeli chodzi o rozważania naukowe.
Nie? Zgodzę się z tym, ale właśnie po to jest niedziela, żeby ta rodzina mogła robić to, co chce, a nie żeby ktoś mi zakazywał, gdzie ja mam chodzić,
ciężko
co ja mam robić.
Ciężko powiedzieć, żeby pani, która sprzedaje czy obsługuje w kasie, mogła robić, co chce, nie? W niedzielę to jest troszkę
Ja rozumiem, ale ta pani, która pracuje w niedzielę, to trzeba by było ewentualnie iść w tym kierunku, że ona powinna więcej zarabiać i dobrowolnie chcieć pracować, albo nie.
Ale bo jeżeli, z jednej strony jest pan za deregulacją, a tu pan mówi, że powinna więcej, jak to wymusić wtedy, nie? No, albo deregulujemy, albo regulujemy.
Okay. Jerzy Sobolewski, proszę dokończyć.
Zaczynamy proszę taki dialog właśnie.
Dlaczego? Tutaj. Ciekawa wymiana informacji.
Nie, no ja po części się proszę zgadzam bardzo. O tym deficycie. Absolutnie, że tak, że trzeba jak najwięcej czasu rodzinie poświęcić, to chyba jest normalne. To jest jakiś warunek sine qua non, że rodzina jest najważniejsza i tej rodzinie dużo czasu trzeba poświęcić. To jest rzecz podstawowa. Ale ja decyduję, kiedy i gdzie ja mam ten czas poświęcić i ile spędzić z tą rodziną.
Pod warunkiem,
nie,
że nie pracuje panu kogoś, kto panu każe w niedzielę pracować.
Ale okej, okay, no ale i tak ci, którzy mają swoje biznesy, to oni tak przecież jakoś w inny sposób, bo przecież nie zmniejszą ludziom pensji. Tak mi się wydaje bynajmniej. Czyli
znaczy, wiemy już o innych, innych rozwiązaniach.
Odpracują i tak więcej, żeby dostać te pieniądze,
i tak się dzieje już w ten weekend, tak? Wiemy, dokładnie, że sklepy a nie pracują
jeszcze,
dłużej.
Nie wspomnę, ile studenci chociażby stracą pieniędzy. Przecież większość w galeriach w niedzielę, sobotę to pracowało studentów, którzy dorabiali do swojej jakiejś tam...
Drodzy Państwo, nie wiem, czy panowie pamiętacie taką analogię, taką pozwolę sobie wywieźć. Mianowicie, jaka była dyskusja na temat podziału ferie zimowe i podziału państwa na ferie zimowe wśród dzieci i młodzieży. Ile to było wtedy gadania w gruncie
rzeczy? Się nie przyjmie.
Że się nie przyjmie. Co to nie będzie? Jak to teraz? A nie spotka się ten z Lublina, z tym z Zielonej Góry i tak dalej, i tak dalej. W rzeczywistości się przyjęło. Dzisiaj dzieciaki jeżdżą w różnych okresach. Nikt nie narzeka, biznes się kręci. Daj Boże mieć tylko środki na to, żeby na zimowisko
dobrze
dziecko
pan
wysłać.
Marszałek powiedział, że biznes się kręci, a tu się nie będzie kręcić, bo tutaj kolega z Kupki powiedział, że ekonomia mówi.
Przypominam kolegom stare czasy Solidarności, o jakie postulaty walczono wówczas. No czyżby dzisiaj zapomnieliśmy o tym?
I to stawiamy kropkę, panowie. I drodzy państwo, czas pokaże. Pierwsza niedziela wolna od handlu. Już jutro. A teraz zmieniamy temat. 13 marca 1998 roku w seminarium duchownym w Paradyżu zielonogórscy i gorzowscy parlamentarzyści podpisali list do ówczesnego premiera Jerzego Buzka w sprawie utworzenia województwa lubuskiego, zwany potocznie umową paradyską. W 20. rocznicę tego wydarzenia 12 marca w murach klasztoru odbędzie się spotkanie władz regionu oraz sygnatariuszy umowy. To jest świetna okazja do tego, żeby porozmawiać o tych 20 latach. 13 marca 1998 rok, z jednej strony jak to szybko minęło, prawda? Z drugiej, co te 20 lat pokazało, jeśli chodzi o nasze województwo? Jak panowie to oceniacie? Czy warto porozmawiać o redefinicji naszego województwa, o nowym kształcie, czy nie? Czy zostawiamy wszystko tak, jak jest i funkcjonuje to dobrze? Cały czas pojawiają się jakieś napięcia na różnym tle, choć potem od razu słyszymy, że województwo nam jest potrzebne. Obojętnie, czy to są głosy z północy, czy z południa regionu. Zacznijmy tym razem od Prawa i Sprawiedliwości. Pan Roman Jabłoński, proszę bardzo.
Z tym porozumieniem paradyskim to troszeczkę tak jak z Yeti. Mhm. Wszyscy o nim mówimy, a nikt nie widział tego dokumentu. To tak troszeczkę żartem.
Na pewno jest dokument podpisany przez parlamentarzystów, w którym mówi się o utworzeniu województwa lubuskiego, prawda?
Dokładnie tak. I tutaj był to okres, kiedy rządy sprawowały akcję wyborczą Solidarność. Ja osobiście brałem również udział jako udziałowiec i przedstawiciel Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego w tym jakby procesie dogadywania co do charakteru przyszłego województwa, jakie właśnie instytucje, bo głównie tutaj jest to pewnego rodzaju kość niezgody, będą przynależne wojewodzie, jakie marszałkowi. Oczywiście myśmy tego do końca, że tak powiem, nie uzgodnili.
Ale siedzibą wojewody Gorzów, siedzibą Sejmiku Zielona Góra. Myśl
była taka, że tam, gdzie jest siedziba wojewody, to będą te administracje zespolone i te instytucje, które są jakby z definicji przynależne rządowi. W Zielonej Górze będą wszystkie te instytucje, które podlegają marszałkowi, czy związane są z działalnością samorządów.
Zgadza się pan z tą opinią, że instytucje administracji rządowej podzielił tak naprawdę wojewoda Majchrowski?
Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Wydaje mi się, że w miarę to jakby w sposób naturalny zostało podzielone i trudno sobie wyobrażać, żeby na przykład Wojewódzka Komenda Policji była w Zielonej Górze, czy na przykład...
Czyli podzielono to na zasadzie dyskusji, kompromisu, tak, ale nie na
tego,
zasadzie jakiegoś
tego ogólnego
dokumentu.
Kompromisu przyjętego wcześniej, czyli podział wojewoda marszałek. Oczywiście zarówno jedna, jak i druga strona do końca nie jest z tego zadowolona, ale osiągnęliśmy jakieś porozumienie, jakiś konsensus i wydaje mi się, że do dzisiaj to trwa i wszystkie kolejne instytucje, które są powoływane w wyniku reformy, widzimy, że nie ma tutaj jakichś nieporozumień i przebiega to w sposób pokojowy i na zasadzie porozumienia.
Choć jedna i druga strona patrzy drugiej na ręce, tak? Jeśli chodzi o instytucje i tak dalej do dzisiaj. Cały czas jest pewne napięcie.
Na pewno tak i tego raczej nie unikniemy. Trudno mówić, że że parlamentarzyści czy politycy zarówno z Gorzowa, jak i Zielonej Góry nie zabiegają o instytucje, które umieszczone byłyby w danym mieście. Przecież wiadomą rzeczą jest, że to są instytucje miastotwórcze i każdy o takie coś zabiega i tutaj trudno mieć do kogokolwiek pretensje, ale właśnie mówiąc o tym, czy w ogóle to porozumienie i powstanie województwa lubuskiego było dobrym krokiem, czy nie, tak właśnie po 20 latach możemy zdecydowanie stwierdzić, że tak.
A czy, jak pan odpowie na pytanie, czy jest nadal przyszłość przed naszym województwem?
Na pewno tak. Tym bardziej, że widzimy takie miasta kiedyś wojewódzkie, jak powiedzmy Konin, Koszalin, mówi się o województwie środkowo-pomorskim. W tej chwili czy Piła, tutaj w niedalekiej odległości, tak naprawdę zostały sprowadzone do miasteczek powiatowych i nie jest to miasto twórcze. A mimo tych narzekań i pewnych, jak pan redaktor zauważył, drobnych napięć, zarówno Gorzów, jak i Zielona Góra rozwijają się, wydaje mi się, dobrze i cały region również rozwija się dobrze.
Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska.
Z perspektywy 20 lat oczywiście trzeba stwierdzić, że to było bardzo dobre rozwiązanie, że województwo lubuskie powstało. Tutaj kolega powiedział, jak wyglądają te województwa, które w tym czasie właśnie były województwami, zostały zdegradowane rzeczywiście do miast jakby mniejszej wartości. Cóż można powiedzieć? Rzeczywiście
czy te 20 lat spełniło oczekiwania?
Umowa paradeska była zwykłym listem intencyjnym do ówczesnego premiera Buzka. To był dobry znak, że tutaj politycy potrafią się dogadać. Politycy z Gorzowa, z Zielonej Góry do końca się dogadali, dlatego potem były różnego rodzaju dywagacje, gdzie co ma być. I rzeczywiście wojewoda Majchrowski podzielił te instytucje. Ja uważam, że to on podzielił i nie do końca sprawiedliwie, bo jeżeli miały być instytucje zespolone z wojewodą przy wojewodzie, to powinny być przy wojewodzie. Marszałek ma takie duże kompetencje do tego, żeby tym bardziej teraz, tym bardziej takie, żeby właśnie mieć wiele tutaj do powiedzenia, jeżeli chodzi o całą strukturę województwa, to te instytucje zespolone z wojewodą powinny być przy wojewodzie. Takie były pierwotne założenia. Myślę, że zresztą należy dodać, że ówczesny wojewoda obecnie jest ekspertem katastrofy smoleńskiej w PiS-ie, także jego drogi też różnie przebiegały polityczne. Myślę, że dla samego Gorzowa jest rzeczą bardzo dobrą, że Gorzów jest miastem wojewódzkim. Zawsze w polityce jest tak, że komuś się coś tam nie podoba po drodze i ma swoje zdanie i ciągnie do swojego, że tak powiem, ale na dzień dzisiejszy ja uważam, jedyną rzeczą, którą bym tutaj miał jakieś zastrzeżenia, to, że jednak 2/3 powierzchni województwa to jest byłe województwo zielonogórskie, a gorzowskie jednak jest 1/3 i tutaj bardzo żałuję, że na przykład Barlinek, czy Myśliwów, czy Dębno nie jest właśnie w obszarze byłego województwa gorzowskiego. Wtedy te proporcje byłyby pół na pół, a także jednak w demokracji zawsze większość ma rację i tutaj są
pewne rodzaju... Też zmieniła się sytuacja Zielonej Góry, która się powiększyła.
Tym bardziej, że Zielona Góra się powiększyła, tym bardziej ma właśnie, tak, tam z kolei też mogą mieć pretensje, że Głogowa na przykład nie ma w województwie lubuskim, ale generalnie województwo lubuskie na dzień dzisiejszy jest średnim województwem, w wielu miejscach jesteśmy w czołówce w kraju, w wielu rzeczach.
Wręcz przeciwnie, w wielu miejscach.
Odstajemy, ale wydaje mi się, że tak jak w życiu, także bardzo dobrze, że nasze województwo jest. Dobrze, że w Paradyżu, a w zasadzie w Międzyrzeczu zostały podpisane w ratuszu te umowy paradyskie. No i ludzie, którzy w tym czasie podpisywali, myślę, że z nimi też trzeba by było z punktu widzenia historii i porozmawiać, jak oni to widzą, bo
takie rozmowy będą na naszej antenie.
Przypomnę, że i Kochanowski, i poseł Wierchowicz, i wielu innych.
Tutaj. Roman Rutkowski, tak.
Roman Maciej, tak. Jankowski,
Kazimierz z Zielonej Góry. Marcinkiewicz.
Marcinkiewicz. Słucham? Józef Zych, to są historyczne też postacie. I chwała, że się właśnie wtedy dogadali. To świadczy też również o tym, że my dzisiaj też musimy się dogadywać, bo to jest taka analogia do tego, co było 20 lat temu. I mimo, że jakieś tam różnice nas zawsze dzielą, bo tak jak powiedziałem, każdy chce, żeby, tak jak my bynajmniej chcemy, żeby ten Gorzów był miastem najlepszym, nie tylko w województwie lubuskim, ale w całej Polsce, no to tak Zielona Góra również chce, tylko te proporcje mają być zachowane, a przede wszystkim zdrowy rozsądek, normalność i realność co do tego, jak to wszystko wykorzystywać, żeby nasze województwo się rozwijało.
Roman Kuźbiński, Kukiz 15. Zdrowy rozsądek jest zachowany przez te 20 lat?
Chciałoby się powiedzieć, 20 lat minęło jak jeden dzień.
Właśnie.
Natomiast
a województwo cały czas na dorobku.
Tak jest. Chciałbym również przypomnieć, że w pierwotnym założeniu administracja państwowa była przeciwna powstaniu tego województwa i duża część województwa gorzowskiego miała być włączona do województwa pomorskiego, natomiast
12 województw miało być.
Tak.
To była duża akcja społeczna.
I to, że powstało województwo lubuskie, to jest właśnie zasługa tego wspólnego głosu. I tutaj trzeba by podkreślić, że jednak te wspólne działania zawsze jakby są z dużą korzyścią dla województwa. Czy dobrze, że powstało? Dobrze, że powstało. Patrząc nawet z punktu widzenia dysponowania dzisiaj funduszami unijnymi, zwróćmy na to uwagę, czy fundusze z Interregio, te fundusze trafiają w tej chwili do województwa lubuskiego, do gmin, powiatów tutaj na miejscu. Nie wiadomo, jakby było, gdybyśmy byli w granicach województwa pomorskiego. Czy te pieniądze nie rozjechałyby się gdzieś po całym...
Zachodnio-pomorskiego.
Czy nie rozjechałyby się gdzieś tam daleko po całym województwie. Te pieniądze, czyli na początku roku 4 miliony euro, później 8 milionów euro, trafiają bezpośrednio tutaj w ten rejon przygraniczny. I to jest niewątpliwie korzyść. Natomiast też trzeba pamiętać, że ta historia toczy się nie tylko od 20 lat, tylko już od 75 lat. I te pierwsze powojenne lata, no to Zarząd Gorzowski, później województwo zielonogórskie, później województwo gorzowskie też odcisnęły swoje piętno jakby na charakterze działań i odniesień, które dzieją się dzisiaj i będą odnosiły się. Trzeba zachować zdrowy rozsądek i równowagę w podziale środków, funduszy i we wspólnych działaniach.
Jakieś korekty zrobiłby pan przy tych wspólnych działaniach, w sensie przy funkcjonowaniu?
No tutaj też trzeba patrzeć realnie, tak jak tutaj kolega wspomniał, że większość ludności czy obszaru też ciąży w kierunku południa województwa. My zawsze tutaj z Gorzowa walczymy o równy podział, ale no wiadomo, te podziały muszą być proporcjonalne. No możemy mieć jedynie tu na północy pretensje tylko do siebie. No widać, że prezydent sobie w Gorzowie nie radzi i to wykorzystanie pieniędzy na inwestycje, przesuwanie tych inwestycji na kolejne lata, no to jest już tylko wina nasza tutaj.
O jednej z takich inwestycji będziemy rozmawiać dzisiaj, o przesunięciu terminu, czyli o Centrum Edukacji Zawodowej, to w drugiej części naszego programu. Panie marszałku, nieprzypadkowo chciałem, żeby ostatni pan zabrał głos w tej sprawie, podsumowując, marszałek województwa, Romuald Gawlik, PSL.
Myślę, że umowa jak najbardziej wspaniała sprawa dotycząca porozumienia w utworzeniu jednostki, jaką jest województwo lubuskie. To spowodowało, że właściwie to było wiatr w żagle w pewnego rodzaju, bo trzeba jeszcze też sobie powiedzieć, że autorzy tego porozumienia nie zupełnie jeszcze wszystko wiedzieli, bo właściwie województwo samorządowe i województwo rządowe było na początku tak, jakby po staremu myślano, że będzie tak, jak było województwo zielonogórskie, gorzowskie.
Nie było wiadomo,
potem,
jakie będą kompetencje.
Potem zaczęto to rozbijać. I ja się za bardzo tutaj nie dziwię, że każdy próbował trochę przeciągać na swoją stronę, no ze względu na to, że instytucje są miastotwórcze, powiedzmy sobie. I to nie było wtedy podziału, czy to będzie jednostka, instytucja rolnicza, czy też powiedzmy sobie jakaś, która ma wpływ na przemysł. Nie, chodziło o to, żeby daną jednostkę w jakimś sensie u siebie zagospodarować i wywołać. Oczywiście do tego wskazując pomieszczenia bardzo często, gdzie prezydenci te pomieszczenia, czyli samorząd bezpośrednio gminny miasta wskazywał. Dodatkowa sprawa to również pewne, może nieprecyzyjne pewnego rodzaju określenia dotyczące administracji publicznej. Co będzie naprawdę w rządówce, a co będzie naprawdę w samorządówce. Wydaje mi się, że podział bezpośredni i później już dopracowywanie pewnych rzeczy i również patrzenie sobie politycy lokalni, patrzenie sobie na ręce nie pozwoliły na wiele rozbić, powiedzmy sobie, a przy dzisiejszych rozbić instytucji, a przy dzisiejszych formach formach internetu, formy filialne działają i myślę, że gdyby dzisiaj zebrać się i jeszcze przedyskutować sprawy dotyczące przykładowo filialności poszczególnych instytucji, one mają miejsce, one działają w rzeczywistości, znakomicie służą wspólnocie. Dopracować to, to mamy to województwo dalej rozwijające się, dalej prężne.
Z przyszłością?
Z przyszłością.
Pamiętajmy, a jak traktuje pan informację jeszcze... o tym, że właśnie za chwilę będzie podsumowanie tej reformy administracji i być może będzie inny kształt?
Pamiętajmy jeszcze jedną rzecz. Województwo lubuskie jest województwem pogranicza. Jest województwem zderzakowym. Stąd powiedzmy sobie wszelkiego rodzaju nieumiejętność sprecyzowania roli tego województwa może kosztować dużo więcej niż nam się wydaje, o czym można zauważyć, kiedy powiedzmy sobie migracja ma dzisiaj duże miejsce i jeżeli my w rzeczywistości pewnych spraw nie potrafimy określić, nie potrafimy przeanalizować, to wówczas również przegrywamy. I jest to również związane z żywotem naszego województwa, przy czym pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Województwo jest piękne, rozwijające, zielone i nie musimy mówić, że my walczymy o ekologię, my ją po prostu mamy.
A propos administracji, panowie, premier Morawiecki zapowiada odchudzenie administracji. Jak interpretować te słowa? Słyszymy o konkretnych decyzjach wicepremierzy, ich liczba ma się zmniejszyć mniej więcej do 20%. Roman Kuźmiński, po kilku zdaniach, dobrze? Bo to jest temat, który w przyszłym tygodniu będzie się rozwijał, być może już w poniedziałek poznamy kolejne decyzje pana premiera.
No, temat, który wypłynął na bazie krytyki tego, co się dzieje, mi się w tej chwili tych podziału tych środków, tak zwanych, społeczeństwo uważa, nienależnych nagród. No i to jest taka akcja chyba szybka, żeby odbić trochę tą piłkę. Oczywiście potrzebna, bo odchudzenie administracji, mamy taki przerost administracji w Polsce niesamowity, że jest to konieczne. Dobrze, może, że to wyszło w tym momencie. Trzeba się tylko przyglądać, jaki to będzie miało przebieg realny, czy rzeczywiście... Czy może zmniejszy się ilość wiceministrów, dyrektorów departamentu, a za chwilę zwiększy się jakichś doradców i tak dalej. Postulujemy zlikwidowanie gabinetów politycznych od dawna. No, zobaczymy, jakie będzie odniesienie do tego w Sejmie, do naszego projektu. Tu będzie, poszczególne ugrupowania będą mogły pokazać naprawdę swoją twarz, czy im na tym zależy. No, przecież nie może być przy każdym ministrze...
Zlikwidowano gabinety, ale w samorządach.
No, w samorządach zlikwidowano. Oczywiście posłowie jakby na swoich pozycjach są okopani, nie bardzo są zainteresowani za likwidacją.
Być może przyczyni się także do zmiany ilości miejsc pracy w Urzędzie Wojewódzkim. Mówił o tym wojewoda lubuski Władysław Dajcza, choć tutaj oczywiście poznamy szczegóły. Roman Jabłoński.
Tego, czy ilość pracowników w Urzędzie Wojewódzkim zostanie zmniejszona, czy nie, tego nie wiem. Ale tutaj odpowiadając na to główne pytanie, no podoba mi się, że reakcja premiera Morawieckiego była błyskawiczna. Rzeczywiście prawdą jest, że wiceministrów mamy w każdym ministerstwie wielu. Może połączenie pewnych kompetencji byłoby wskazane. Jednak ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że też trudno jest w sposób tylko taki, że tak powiem, matematyczny zmniejszać liczbę wiceministrów czy w ogóle pracowników administracji, ponieważ z mojego doświadczenia i z mojej wiedzy tak w zasadzie to administracja zostaje sukcesywnie od momentu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę, zmniejszana. Chociażby na przykładzie instytucji, w której pracuję, zostały dwie instytucje połączone, czyli Agencja Nieruchomości Rolnych i Agencja Rynku Rolnego, gdzie
połączenie po także Urzędu Celnego.
Zatrudnienie spadło mniej więcej o 35% przy tych samych zadaniach i praktycznie rzecz biorąc zwiększonych możliwościach w sensie wpływów budżetowych.
Urząd Celny i Urząd Skarbowy też.
Dokładnie tak. Także tutaj jest pewnego rodzaju szukanie możliwie najlepszego rozwiązania, przy czym chciałbym zauważyć również to, że wzrosty zarówno wydajności pracy, jak i wpływy do budżetu są dużo, dużo większe. Przedsiębiorstwa państwowe, ale również te przedsiębiorstwa, które wnoszą pieniądze do budżetu, przy tym samym lub zmniejszonym zatrudnieniu powodują, że wpływy budżetowe są takie, a nie inne. I na pewno ten ruch pewnego przeglądu kadr w jednostkach państwowych jest jak najbardziej właściwy.
Choć wszystko zależy od szczegółów, tak? Jak będzie
dokładnie
wykonane,
tak, i to jest zobaczymy. Wyjście naprzeciw potrzebom społecznym.
Właśnie, wszystko zależy od szczegółów, Jerzy Sobolewski.
Afera ze zmniejszeniem ilości wiceministrów nastąpiła pod wpływem nacisku społecznego. Gdyby nie nacisk, nie afery związane z tym, to premier Morawiecki nie byłby taki szybki, tego by w ogóle nie robił, bo jeżeli
a
ludzie się dowiedzieli...
Pod słowem afera?
Jeżeli ludzie, no to jest afera, jeżeli jest największa administracja prawie w Europie, jeżeli chodzi o wiceministrów. Jeżeli wiceministrowie, ministrowie dostają nagrody w ilości niebotycznej, no to według mnie to jest afera. I wtedy się robi szybkie obcinanie etatów wiceministrów. Dobrze, że się robi. Jeżeli chodzi o połączenie instytucji, o których tutaj kolega powiedział, to te instytucje się połączyły, bo nie ma co tam sprzedawać już w tych agencjach i po prostu mniejszy zakres jest prac tam w tych instytucjach. Jedno jest pewne, że administracja została tak napompowana jak nigdy dotąd. I dobrze, że oczywiście w tym kierunku premier idzie, ale idzie, tak jak powiedziałem, pod naciskiem społecznym. I dlatego taka sytuacja powstała.
Przyzna pan, że wiele rządów zapowiadało cięcia i odchudzanie administracji i nie jest to takie proste.
Ale okej, to nie jest proste, bo ja przypomnę, że...
Panie, muszę ad vocem, bo kolega
ja
tutaj zupełnie nie rozumie
jeszcze,
tematu.
Jeszcze nie skończyłem.
Za chwileczkę, dobrze? Proszę, dajmy dokończyć ostatnie zdanie, Jerzy Sobolewski, ad vocem i jeszcze pan Romuald Gawlik.
Ja przypomnę, że jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to rzeczywiście wtedy nastąpił wzrost etatów. Przecież my dostaliśmy kolosalne pieniądze, kolosalne zakres prac związanych ze współpracą z Unią Europejską i wtedy te etaty rzeczywiście były powiększone i to były etaty słusznie powiększone, bo po prostu musiały być zwiększone.
Dobrze, to stawiamy
kropkę. Teraz to tego po prostu nie rozumiem.
Króciutko, tak?
Przede wszystkim instytucja, w której pracuję, ma nowe zadania i panie kolego, proszę nie wypowiadać się w kwestiach, których pan nie zna.
Jest to sprzedawać, pierwsze. Tak?
Jest to
sprzedawać. Są inne zadania. Inne zadania, które nasza instytucja wykonuje, to okay. Po pierwsze. Po drugie, za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u rok w rok dziesiątki tysięcy etatów w administracji rządowej i samorządowej było zwiększanych i w zasadzie nic z tego nie wynikało.
O to dajmy głos PSL-owi. Romuald Gawlik.
Ja osobiście mam dużo wątpliwości, jeśli chodzi o zmniejszenie etatów, zwłaszcza wiceministrów. Dlaczego? Dlatego, że chociażby w ostatnim ruchu pana premiera powołanie 6. wiceministra w Ministerstwie Finansów już powoduje, że mam pewnego rodzaju wątpliwości. Właśnie. Dodatkowo osobiście uważam, że będzie to raczej forma schowania podsekretarzy, sekretarzy stanu.
Do służby cywilnej?
Natomiast jeśli chodzi tutaj o agencję, no powiem w ten sposób. Duża sprawa jest w tym, co zrobiło z pozytywnie odebrane zostało, co zrobiło tutaj PiS, to jest prawa 65 lat i wcześniejszych emerytur. W związku z tym te procenty rzeczywiście można wykazać, ponieważ w tych 30 na przykład procentach te 15, czyli połowa tego, to idący na emeryturę, którzy wypracowali sobie lata 65, nie muszą czekać tych 2 lat do 67 i słusznie w końcu taką zawierali kiedyś umowę, wchodząc na rynek pracy. Natomiast powiem w ten sposób, drodzy państwo, patrząc z punktu widzenia rozwoju administracji w ogóle od starożytności, na ogół jak się mówi, że się będzie zwalniało, ukrócało, to ta administracja niestety rozrasta się, nawet próbując niejednokrotnie maksymalnie kontrolować. Pamiętam z cesarzy z historii rzymskich, jak chciał, bo się trochę pokłócił z administracją rzymską, rozwiązać to, wystawił dla Konstantynopol i efekt był tego typu, że w gruncie rzeczy w starożytności bez internetu w ciągu 15 lat rozwiły mu się dwa ogniska, to znaczy znakomicie rozwinęły się dwa wspaniałe ogniska administracyjne, z którymi później sobie nie mógł już poradzić.
To tyle, jeśli chodzi o pierwszą część naszego programu. Wracamy po wiadomościach w Radiu Gorzów, które już za kilka chwil.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Powracamy do naszej dyskusji. Studio Radia Gorzów przy Warszawskiej 131, a dzisiaj przypomnę, w naszym studiu Roman Jabłoński, członek Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowie, Romuald Gawlik, wicemarszałek województwa PSL, Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska oraz Roman Kuźmiński, Ruch Kukiz 15. Powracamy do dyskusji. Temat lokalny teraz na naszym celowniku. Miasto przesuwa termin zakończenia budowy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Inwestycja ma być gotowa nie 1 września 2019 roku, ale rok później, po blisko roku od zaprezentowania koncepcji architektonicznej, prezydent Jacek Wójcicki tłumaczy, że zmiana terminu zakończenia prac podyktowana jest głównie sytuacją na rynku budowlanym. Mówi, że dzisiaj, wykonując taką inwestycję, cóż, ponieślibyśmy dużo większe koszty jako miasto niż wtedy, kiedy tego boomu nie będzie. Czy to są argumenty, które trafiają do panów? Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska. Zaczniemy od Platformy.
Jakoś tak się dziwnie składa, że każda inwestycja wykonywana ostatnio w Gorzowie przez prezydenta i przez urząd ma opóźnienia. I nie dziwi mnie ta inwestycja, że jest opóźniona. Szkoda oczywiście, chociaż nie widzę jakiegoś większego zagrożenia do realizacji. To jest jakiś optymistyczny moment. Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu to jest instytucja, która jest według mnie największą, najbardziej potrzebną inwestycją w Gorzowie, bo to jest inwestycja w młodzież, to jest inwestycja w to, co będzie się w Gorzowie działo. Przypomnę, że my łączymy dwie szkoły, szkołę budowlaną, szkołę mechaniczną i w Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu będzie około 1000 uczniów, 20 około zawodów, gdzie została już przedstawiona nam na sesji koncepcja, jak to wygląda. Nowoczesne warsztaty, nowoczesna technika, nowoczesna technologia, hala sportowa, place zabaw. Wygląda to dobrze. Został niedawno podpisany kontrakt z inżynierem kontraktu właśnie przez firmę gorzowską. Mam nadzieję, że jako firma gorzowska to dopilnuje właśnie tego kontraktu. Chciałoby się rzeczywiście powiedzieć, że jeżeli prezydent daje słowo, bo to jest ważne, prawda? Jeżeli ktoś daje słowo, że będzie od września 2018 roku szkoła otwarta, no to powinna być otwarta. Jeżeli nie, jeżeli są wątpliwości, to po prostu się tego nie mówi.
No to teraz nie 2018, nie 2019,
teraz już ale 2019, bo
2020.
Przepraszam, 2020 miał być 2019, przepraszam, a 2020 jest przesunięte o rok. Inwestycja, która kosztuje 70 milionów, my mamy około 30 milionów dofinansowania z RPO, no ona musi być zrealizowana, to nie ulega wątpliwości. Zawsze są jakieś przeszkody, ale mówię, to po to są fachowcy, po to są pracownicy, po to jest cały sztab ludzi, żeby to ocenić, kiedy, co, jak i wtedy się wychodzi, się mówi. Jest to o tej... I wtedy będzie oddane, są takie przyczyny, bo a nie tak rzuca się.
To jest istotne też z punktu widzenia wielu rodzin, tak? Rodziców, którzy wraz z dziećmi planują.
Absolutnie, to jest kwestia właśnie rodziców, którzy planowali sobie, to jest kwestia też uciekania młodzieży z Gorzowa, jeżeli my przez rok będziemy czekali właśnie na to, żeby coś takiego otworzyć. Mam nadzieję, że to w końcu będzie otwarte, ale no szkoda, że ten rok rzeczywiście będzie stracony.
No dobrze, ale słyszymy wypowiedź pani marszałek Elżbiety Pola, która mówi, że argumenty, które przedstawiło miasto, są obiektywne i rzeczywiście zgadza się z opinią miasta, a przypomnijmy, że inwestycja wykonywana jest w dużej mierze, czy będzie wykonywana w dużej mierze ze środków przyznanych przez Urząd Marszałkowski, środków unijnych. Panie marszałku, pan też prywatnie, Romuald Gawlik, podziela taką
osobiście
opinię?
Osobiście powiem, rodzi się to w bólach, ale trzeba przyznać, że wybór inżyniera kontraktu, jak również jego opinia, dotyczące wykonawstwa powoduje, że rzeczywiście trzeba się zgodzić z tym terminem i myślę, że to jest taki termin, który jest, powinien być ostatecznym terminem, czyli wrzesień 2020 roku. Na pewno w tym wypadku to, co stwierdził poprzednio kolega, no traci miasto w jakimś sensie, ponieważ no jest to pewnego rodzaju propozycja dla młodzieży. Dla...
A to jest rok newralgiczny, bo to jest rok, kiedy się dwa roczniki spotkają akurat.
Oczywiście. I nagle nie stoi za, bo to później mówimy też tak, że no nie mamy uczniów w szkole średniej, ale absolwenci później też nie studiują w naszych uczelniach. No bo jeżeli oni przemieszczą się i wybiorą szkoły średnie poza Gorzowem, czy powiedzmy sobie w Szczecinie, czy w Poznaniu, to na ogół też wybierają później uczelnie tam, prawda, czy w Zielonej Górze.
Ja się zastanawiam, czy my mamy gwarancję, że za rok to rzeczywiście będzie tańsze.
Znaczy, trudno dzisiaj powiedzieć, ponieważ mówi się ogólnie, że dzisiaj jest rynek wykonawcy. Prawda jest troszeczkę, myślę, pośrodku w jakimś sensie do tego, że tam, gdzie wykonawca dobrze płaci, tam w rzeczywistości przedsiębiorczość się rozwija i znakomicie dają sobie radę z zadaniami na rynku budowlanym. Tam, gdzie wykonawca, powiedzmy sobie, bardzo często nie ma tych fachowców, gdzie jest jakaś przyczyna oszczędności, gdzie powiedzmy sobie w przetargu wynegocjowano te ceny z pogranicza opłacalności, tam w rzeczywistości ten rynek jest w jakimś sensie załamany i jest duży problem z zadaniami, zwłaszcza w zakresie infrastruktury, z którymi dzisiaj borykają się wójtowie, burmistrzowie, nie tylko prezydent Wójcicki, bo okazuje się, że jednak pogranicze, to co wcześniej żeśmy wspominali o województwie lubuskim, też niestety kieruje się troszeczkę innymi zasadami i trzeba przyznać, że część przedsiębiorców wykonuje zadania za lepiej płatne po stronie niemieckiej.
Czy warto poczekać, oszczędzać? Roman Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość.
No ja mam tutaj pewne wątpliwości, ponieważ kiedy miasto nabywało tą nieruchomość w 2012 roku, to zgodnie z zapisem aktu notarialnego na dostosowanie tej nieruchomości do celów edukacyjnych był to okres 5 lat.
Pod groźbą oddania tego.
Czyli te pięć lat już minęło. I kolejne przesuwanie terminów uważam za niedopuszczalne, ponieważ zarówno poprzedni prezydent miasta i ten cel był od razu określony. Miał dwa lata na przynajmniej tą wstępną dokumentację, inwentaryzację, opracowanie jakiegoś programu związanego z dostosowaniem tej nieruchomości do celów właśnie edukacyjnych. No a już te cztery lata rządów prezydenta Wójcickiego i dalej nic nie robienie, no wskazuje, że no trudno się po tej ekipie spodziewać, że ta inwestycja znajdzie jakiś pozytywny finał. Ja również przychylam się do tego, że jest to, że tak powiem, inwestycja bardzo potrzebna miastu, tak. Może sama nazwa edukacja zawodowa i biznes nie bardzo mi się podoba, bo ja bym to raczej nazwał Centrum Nauk Technicznych. I objąłbym tutaj właśnie tą młodzież techniczną, nie tylko z Gorzowa, ale powiedzmy tutaj z całego, co najmniej z całego powiatu gorzowskiego, ponieważ i zarówno Witnice, jak i Kostrzyn ma dobry dojazd i to można poprawić ten dojazd do szkół i zrobić naprawdę szkołę średnią techniczną z prawdziwego zdarzenia, oczywiście z praktykami w przedsiębiorstwach tutaj lokalnej branży, w porozumieniu z akademią, która powinna właśnie te kierunki dalej rozwijać, które
inicjować pełne działania,
że tak? Właśnie przemysł też by podpowiadał, jakie zawody są najbardziej potrzebne, a dodatkowo no, takie centrum i skupienie zarówno kadry nauczycielskiej, jak i młodzieży spowodowałoby, że można byłoby tam te sale wykładowe i ćwiczenia prowadzić no, w najlepszych technologicznych warunkach.
Mhm. Ale musimy na to wszystko poczekać. To brzmi dobrze, jeśli chodzi o plany. Roman Kuźmiński, Kukiz 15.
Jeżeli prezydent mówi, to mówi. Zdążyliśmy się już do tego przyzwyczaić. To jest dramat i mówię to jako i mieszkaniec tego miasta i ojciec. W tym roku moja córka skończyła studia na Politechnice Wrocławskiej i już została w pracy we Wrocławiu, już tutaj nie wróci. Za rok syn kończy gimnazjum. Wraz z kolegami, koleżankami też mieli nadzieję, że rozpoczną naukę w nowym Centrum Edukacji Zawodowej. No niestety nie uda się to.
Czyli rozpoczną w szkole technicznej, która być może przeniesie się tam.
Być może, tak. Ale to jest rok, który ucieknie. Rok bez nowoczesnych laboratoriów, warsztatów, bez nowoczesnej edukacji. No i też trzeba przypomnieć, że praktycznie na wszystkich etapach tej inwestycji popełniane były jakieś błędy. Przecież mieliśmy już projekt, za który zapłaciliśmy 70 tysięcy złotych w 2014 roku. Za następny zapłaciliśmy 900 tysięcy złotych. Tu radni zwracali na to uwagę, między innymi Marta Bejnarowicz, że można było to zrobić w formie konkursu, gdzie mielibyśmy 10 jakby koncepcji do wyboru tego obiektu. Teraz no, mam duże wątpliwości, czy rzeczywiście tą inwestycję uda się rozpocząć i skończyć, bo jeżeli sam przetarg znowu zostanie przygotowany w ten sposób, że koszty będą w jakiś sposób zaniżone i będzie po prostu znowu przesuwany o kilka miesięcy, bo nie będzie oferenta w danej cenie, to znowu będziemy mieli problem. Dobrze, że powołano tą instytucję inżyniera. Mam tylko też takie
to
pytanie
dopiero
tutaj.
Dopiero miesiące, tak, funkcjonowania.
Pytanie, czy on jest jakby przypisany do kontraktu, czy on jest wynagradzany też, nie wiem, jakoś miesięcznie. No ważne, że on jest, ale...
500 tysięcy kontrakt.
Kontrakt. No to być może, czyli to przesunięcie jakby nie ma wpływu na wynagrodzenie, nie. Tak? No to dobrze, chociaż w tym względzie, że nie generujemy dodatkowych kosztów. Przypominam też, że sama ochrona tego obiektu, on co roku kilkadziesiąt tysięcy złotych jest przeznaczane na ochronę.
I koszty niszczenia budynków, tak?
Oczywiście.
Także 1 czerwca.
Nie wiem skąd prezydent bierze takie dane, że w przyszłym roku będzie taniej, bo wszyscy czytamy jednak, że to będzie kumulacja inwestycji, w przyszłym roku będzie drożej. Dlatego stąd moje wątpliwości, czy rzeczywiście w tej cenie uda się znaleźć wykonawcę tego obiektu. Czas pokaże.
Czas pokaże. To kolejna puenta do kolejnego właściwie też tematu dzisiaj. Zostało nam jeszcze odrobinę czasu. Zdążymy o polityce zagranicznej porozmawiać. Zmieniamy zatem całkiem percepcję naszą. Teraz patrzymy nieco szerzej, nie tylko Gorzów, ale wszystko to jest taka mała wioska globalna. Jakie są w tej chwili relacje naszego rządu ze Stanami Zjednoczonymi? Rzeczniczka Departamentu Stanu w imieniu władz amerykańskich zaprzeczyła doniesieniom, że wprowadzenie w życie ustawy o nowelizacji ustawy o IPN doprowadziło do zawieszenia relacji pomiędzy Waszyngtonem a Warszawą. Ale z drugiej strony wiemy, że z jednej strony oficjalne zaprzeczenia, a czasami jest gra, polityczna gra słów. Panowie, jak uważacie, na jakim etapie w tej chwili są te relacje? Zacznijmy od PSL-u.
No myślę, że niezbyt to ciekawie wygląda, zwłaszcza wczoraj po wypowiedzi ministra spraw zagranicznych, naszego ministra, który przyznał, że takowa notatka jednak miała miejsce, prawda? To, czy ona wyciekła, czy nie, to zostawmy to służbom, niech sobie ustalają, dlaczego tak się stało. Wydaje mi się, że to powiedzenie, że dzisiaj nie będzie się przyjmowało bezpośrednio premiera czy prezydenta w takich warunkach dyplomatycznych, jak to do tej pory miało miejsce, no jest pewną formą w jakimś sensie obniżenia rangi naszego kraju. Na pewno w wielu wypadkach, powiedzmy sobie, też się nie zgadzamy z tym, że jeżeli wprowadzamy ustawę, że otrzymujemy jakąś formę, powiedzmy sobie, wskazówki ze strony innego państwa. Mhm. To jest jedna z przyczyn, powiedzmy sobie, gdzie społeczność nasza jednak tu w tym wypadku patrzy bardziej w jakimś sensie wspierającym rząd Prawa i Sprawiedliwości. Czy dotyczy to zarówno Stanów Zjednoczonych, czy Izraela, czy Ukrainy. My nie jesteśmy tą nacją narodowościową, która strasznie nie lubi, jak mu się próbuje w garku mieszać. Chociaż próbowali to już kiedyś wcześniej, poprzedniej epoce Moskwa, te rzeczy. I to jest jedna z przyczyn.
Więc dzisiaj rządzący są w trudnej sytuacji.
Rządzący są w trudnej sytuacji, ale myślę, że po to są koła i po to są formy dyplomatyczne, żeby takim sprawom zapobiegać dużo, dużo wcześniej. I czasami warto posłuchać starej maksymy. Jeżeli mówią ci, żebyś się położył, bo się przewrócić, to się lepiej położ w gruncie rzeczy.
Roman Jabłoński. Rozmowy trwają, jeśli chodzi o dyplomację.
Rozmowy trwają i trwają i pewnie będą trwały. ale źle jest, kiedy budujemy sobie opinię na bazie fake newsów. To jest, uważam, niedopuszczalne i właśnie totalna opozycja wykorzystuje te fake newsy. I to jest ze szkodą zarówno dla Polski jako państwa, jak i dla nas jako obywateli. Ja właśnie uważam, że oficjalne stanowisko rzecznika Departamentu Stanu mówiące o tym, że stosunki są dobre, a właściwie tak dobre, jak jeszcze nigdy nie były, to jest oficjalne stanowisko i to stanowisko powinniśmy przyjąć jako to, które obowiązuje. Są prowadzone rozmowy wcześniej uzgodnione zarówno ministra Szczerskiego, jak i Marka Magierowskiego. Mówimy o bezpieczeństwie, rozwoju, sojuszach wojskowych. Mówimy w tej chwili o prezydencji Polski, przewodniczenia, przepraszam, Polski jako niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. I sam pan premier rozmawiał ze Światowym Kongresem Żydów. Te sprawy związane z pewnymi oczekiwaniami i jakby naszym rozumieniem zmian w ustawie o IPN zostały wyjaśnione i przyjęte. I ja tu nie widzę żadnego zagrożenia. No trudno nie reagować. Oczywiście to wszystko jest rozdmuchiwane. Trudno nie reagować, kiedy wcześniej na oficjalnej wizycie premier Obama mówi polskie obozy śmierci, a nasi polscy demokraci spuszczają głowę, udają, że nie słyszą.
No tak, panie,
takiej
kłamie.
Sytuacji być
panie
nie może.
Przewodniczący.
Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska.
No tutaj jak słyszę, totalna opozycja, słyszę, co koledzy z PiS-u mówią, to rzeczywiście w jakimś świecie beżyją. Proszę państwa, Polska pod rządami PiS-u ma chyba tylko kontakty dobre z Bałtykiem, bo poważnie mówiąc, to poprzez właśnie takie nieprzemyślane działania legislacyjne przeznaczone chyba tylko do takiej lokalnej polityki wewnętrznej. Rząd stracił najważniejszego partnera, jeżeli chodzi o przede wszystkim o obronność i o współpracę. Nie wiem, teraz
stracił,
możemy...
Stracił,
teraz...
to nie za dużo powiedziane?
Tak, uważam.
W tej chwili?
Bo jeżeli się zaczyna od tego, że urzędujący wicepremier przed wyborami mówi, że wybór między prezydentem Trumpem a Clinton to jest wybór między Jimem a cholerą, no to takich rzeczy się nie zapomina w dyplomacji. I teraz, jeżeli weszła ta nieszczęsna ustawa IPN-u, która zrujnowała praktycznie nasze stosunki nie tylko ze Stanami, ale z większością krajów europejskich i Stanami Zjednoczonymi. I jeżeli prezydent podpisuje taką ustawę, za chwilę przeprasza, że on podpisał tą ustawę, prawda? Przeprasza za 68, przeprasza za wszystko, a podpisuje ustawę, która nie powinna w ogóle wejść w obrót.
Ale daje ustawę do analizy.
Taka ustawa obudziła jakieś drzemiące pokłady antysemityzmu w Polsce, które każdy ma prawo do jakichś swoich tam wypowiedzi, ale po co ta ustawa była? Nie rozumiem. Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że tylko do wewnętrznej jakiejś polityki skierowana tutaj na swój elektorat. I naprawdę to jest po prostu wszystko niepotrzebne, to co się teraz dzieje. I nie ma naprawdę, nie wspomnę jeszcze o tej słynnej notatce, przecież wszyscy politycy przez parę tygodni mówią, jaka notatka, nic nie było. A teraz premier się przyznaje, że ta notatka jest. No, to jest tak, jak kiedyś profesor Bartoszewski powiedział, że to są dyplomatołki po prostu, a nie dyplomaci, którzy prowadzą jakąś politykę taką, która była chlubą dla Polski. To jest przykre, że do tego i do takiej sytuacji w Polsce doszło.
Roman Kuźmiński, Kukiz 15. Rzeczywiście polska dyplomacja jest zrujnowana w tej chwili? Te stosunki są zrujnowane?
Ja bym inaczej powiedział, że zarządzanie polityką zagraniczną czy polityką historyczną to jest najsłabsze ogniwo w rządzie PiS. I tutaj kolejne szarże na naszych sojuszników i przyjaciół szkodzą Polsce, bo przecież Amerykanie to są jednak nasi przyjaciele, z którymi współpracujemy na płaszczyźnie wojskowej, gospodarczej, kulturalnej.
Dobrze, ale to, co opozycja nazywa szarżą i tak dalej, Prawo i Sprawiedliwość nazywa po prostu walką o swoje.
Jeżeli
tak?
Departament Stanu sugeruje nam w zasadzie delikatnie, nie to, że nam wskazywał, tylko sugeruje nam, że to robimy źle i tak dalej. Wiemy, że dyplomacja amerykańska no, jest bardziej doświadczona od naszym. To być może należałoby się nad tym przynajmniej zastanowić, a nie od razu atakować za to, że to jest jakieś nie wiem, kazanie nam, nakazywanie nam czegoś, czy wpływanie na nasze decyzje.
Tylko pytanie pojawia się takie, czy powinniśmy zmieniać decyzje wewnętrzne pod wpływem sugestii innych krajów.
Oczywiście, tak? Że nie, ale powinniśmy podejmować decyzje wewnętrzne zgodnie z jakimś racjonalną polityką i sensem. Wtedy nie będziemy musieli ich przecież zmieniać i nie musimy ich zmieniać. Dlatego no, zwracam tu jednak uwagę na to, że coś tu trzeba z tym zrobić, bo nie możemy iść w tym kierunku. Stracimy, mówię, wszystkich przyjaciół i sojuszników.
Roman Jabłoński, ad vocem, tak? Bo padło kilka zarzutów na koniec. Co powinniśmy zrobić?
Mówię, mamy jeszcze sekundę, ostatnie zdanie. Mamy piękne karty historii. Walczyliśmy wspólnie z Francuzami, Brytyjczykami, Amerykanami. Dlaczego nie budować teraźniejszości i przyszłości na bazie tych dobrych doświadczeń historycznych. Czemu na bazie doświadczeń Dokładnie. Historycznych niszczyć relacje z naszymi sojusznikami?
Przede wszystkim tu nie niszczymy żadnych relacji.
Zostały zniszczone.
Została przyjęta ustawa. Ona poszła do Trybunału Konstytucyjnego, który ma w tej kwestii się wypowiedzieć. Ale całym jakby zamysłem i celem ustawodawcy jest to, żeby świat się dowiedział, że nie było polskich obozów śmierci. A niestety zarówno prasa zagraniczna, jak i to, co powiedziałem, na oficjalnej wizycie poprzedni prezydent Stanów Zjednoczonych, demokrata Barack Obama, mówił polskie obozy śmierci.
Ale to skomentował prezydent Komorowski sam swoimi przecież działaniami, że to zostało wypostowane, bo to była zwykła pomyłka.
Stawiamy krop.
Proszę nie mówić, że tutaj dyplomacja przedtem źle działała, a propos tych obozów śmierci, to teraz dopiero właśnie świat zaczął mówić o polskich
stawiamy
obozach
kropkę.
Śmierci.
Stawiamy kropkę. Działania dyplomatyczne w toku, więc będziemy pewnie do tego tematu powracać. Dziękuję bardzo panowie za dzisiejszą wizytę. W naszym studio i w dyskusji brali udział Roman Jabłoński, członek Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Romuald Gawlik, wicemarszałek województwa, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Również dziękuję. Pozwolicie państwo, że razem może też przyłączycie się do życzeń. Dzisiaj mieszkanka gminy Kłodawa obchodzi 100-lecie swoich urodzin.
To 100 lat.
Pani Barbara Rządkowska. Myślę, że zdrowia i następnej setki wspólnie pożyczymy.
Absolutnie.
I dużo energii. Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia.
Roman Kuźmiński, Kukiz 15.
100 lat pani Barbaro. Życzę miłego weekendu słuchaczom.
Dziękujemy bardzo, Daniel Rutkowski. Miłej soboty.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.